Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy mówić o porozumieniu bez przemocy. To już chyba po raz trzeci mówimy o tym, tak mi się wydaje. W studiu witam miłych gości, pani Patrycja.
Dzień dobry. Witam
pani Patrycja oraz pan Krzysztof Jankowski.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, szczęść Boże.
Ten temat wydaje mi się, że mówię trzeci raz, ale wydaje mi się, że on jest aktualny ciągle. Bo z porozumieniem z drugim człowiekiem mamy właściwie zawsze problem. Nawet kiedy wydawałoby nam się, że wszystko jest okej, to szczególnie w rodzinie, szczególnie wtedy, kiedy łączą nas więzy bliskości, zawsze jest coś do poprawienia w komunikacji, w zrozumieniu się. Także dzisiaj może uda nam się w tej audycji podać kilka takich informacji, które może nam wszystkim rozświetlą ten problem. Jak się z drugim człowiekiem kontaktować, żeby to był kontakt prawdziwy, żeby on był owocny, żeby rzeczywiście też uwzględniał drugiego człowieka, jego potrzeby, jego pragnienia komunikacji z nami. W studiu są właściwie specjaliści. Pani Patrycja jest socjologiem. Pan Krzysztof pracuje cały czas, nie wiem, można powiedzieć gdzie, może nie. Czy tak?
No ja, co pan chce? No ja pracuję w instytucji, którą można ogólnie powiedzieć, że to są organy ścigania.
No właśnie, a więc ma pan do czynienia codziennie z komunikowaniem się z ludźmi, ale też pewnie z takimi, którzy nie chcą za bardzo się komunikować.
No, praca jest zmienna i rzeczywiście z różnymi ludźmi ma się styczność.
No dobrze, to może na początek powiemy, co to takiego jest to porozumienie bez przemocy. Kto? Pani Patrycja, pan Krzysztof? Kto? Pan Krzysztof.
Porozumienie bez przemocy to jest, można określić to właściwie mianem języka, że to jest określony język. Można to nazwać nawet porozumienie współczujące, bo tak naprawdę chcemy nauczyć się rozmawiać i słuchać tak, żeby nie używać wobec siebie agresji, w postaci ataku, ucieczki, obrony, tylko żeby się wzajemnie usłyszeć i porozumieć. Żeby tą przemoc taką słowną, psychiczną, tą swoją przewagę, tą swoją rację odsunąć na dalszy plan. Ja może powiem, dlaczego tym się zainteresowałem. Takie to moje osobiste doświadczenie. Ponieważ pierwszy raz usłyszałem to od mojej małżonki. Mnie się wtedy wydawało, że ja potrafię
doskonale się
porozumiewam i ja jestem zrozumiany, mnie
jest
rozumieją.
Jest pan otwarty na kontakt.
Oczywiście, że tak. Tylko to nie było jak gdyby stanięcie w prawdzie sam przed sobą. Kiedy to usłyszałem o tym porozumieniu bez przemocy, nie skupiłem swojej uwagi zanadto.
Ale panie Krzysztofie, myślę, że pana małżonka nie mówiła, że o porozumieniu bez przemocy, tylko pewnie mówiła, że coś nie tak jest w naszej relacji.
W określonym oczywiście kontekście, bo chciała, żeby ta relacja była głębsza, znamienitsza, żebyśmy się wzajemnie prawdziwsza usłyszeli. I to był pierwszy moment, kiedy ja w ogóle usłyszałem porozumienie bez przemocy i sobie sam powiedziałem przemoc, przecież ja nie używam przemocy.
No właśnie.
To nie ja, to nie przemoc. Ale takie praktyczne, doświadczalne już dotknięcie porozumienia bez przemocy było u księży werbistów w Krynicy Morskiej, gdzie pojechaliśmy razem na spotkania małżeńskie i tam też w tych spotkaniach uczestniczył ksiądz psycholog i zaproponował właśnie ćwiczenia z porozumienia bez przemocy. Zostało to nazwane. Ja mówię, o, drugi raz spotykam się z tą nomenklaturą. Co to jest? I rzeczywiście zaczęliśmy to między mną a żoną stosować i w pewnym momencie, kiedy ja na przykład wracaliśmy z samochodem i się spieraliśmy o coś z tych rekolekcji i ja powiedziałem do niej, mów do mnie językiem porozumienia. I ona zaczęła do mnie mówić tym językiem, starać się tym mówić, bo my się też oczywiście mieliśmy już jakiś sygnał tylko podany, zaczynaliśmy się tego uczyć i ja poczułem ulgę i mówię, to jest to, co ja chcę czuć.
Działa.
Działa, to działa.
Krzysztof zwrócił bardzo uwagę na bardzo ważny,
Patrycja,
na bardzo ważny aspekt porozumienia bez przemocy, to znaczy na poczucie ulgi i bycie wysłuchanym, bo to jest podstawowa potrzeba człowieka, jak mówił Marshall, być usłyszanym.
Marshall
Rosenberg to
dwa słowa tylko.
To jest twórca metody, no to jest psycholog kliniczny amerykański, mediator rodziny, ojciec czwórki dzieci. Także duże doświadczenie zawodowe i prywatne skłoniło go do tego, aby tą metodę stworzyć.
Marshall mówi o porozumieniu bez przemocy, że to jest porozumienie językiem serca.
Tak, bo chodzi o to, żeby jakby zejść z tego, co mam w głowie, co myślę, co w trakcie rozmowy chcę odpowiedzieć drugiemu człowiekowi na te słowa, które on mi mówi, tylko po prostu zatrzymać się w pewnym momencie, samego siebie zatrzymać, swoje myśli i skupić się tylko na słuchaniu, na słyszeniu tego, co on do mnie mówi. Wtedy docieramy do serca tej drugiej osoby, bo uczymy się słyszeć jego komunikaty w taki sposób, jakby on wyrażał tylko siebie. Nie atakować, bo to, co jest ważne, co powiedział Krzysztof, że w tradycyjnej komunikacji my każdy kontakt z drugą osobą możemy odebrać jako atak, bo ona coś mówi, bo chce mi zrobić krzywdę w jakimś tam aspekcie, czyli ocenia słowa mnie rami, ocenia mnie, tak.
Tak. A jakie są główne cechy, atrybuty tego porozumienia?
No więc Rosenberg wyróżnił cztery kroki ku komunikacji empatycznej. Krok pierwszy.
Że empatycznej, to jeżeli pani używa tego pojęcia, to wyjaśnijmy od razu. Empatia.
Empatia to chodzi o umiejętność słuchania i towarzyszenia drugiemu człowiekowi w taki sposób, aby to on był w centrum uwagi.
A więc cztery kroki.
Tak, i krok pierwszy to spostrzeżenie, czyli patrzenie na sytuację tak, jakby to widziała kamera, najlepiej bez wizji i bez fonii.
Tak, żeby to było. Pani Patrycjo i panie Krzysztofie, czyli jeżeli mamy z sobą relacje, głównie myślimy o relacjach bliskich, a więc rodzinnych, prawda? Czy jest możliwe, żebyśmy patrzyli na sytuację chłodno okiem kamery z dystansem? Jak się tego nauczyć? Bo przecież
jest,
to jest podstawowa sprawa.
Jest możliwe. Ja powiem tak, że my często wracamy do schematów, które są niestety w nas w środku głęboko zakorzenione, bo żyjemy w określonej kulturze, w określonym środowisku, w określonej rodzinie. I jeżeli się zaczynamy uczyć, porozumiewać właśnie i jesteśmy w tym pierwszym kroku, że chcemy spostrzegać wszystko bez takich ocen, naleciałości, diagnoz, analiz.
Z dystansu.
Jest to bardzo trudne, ale możliwe. Trzeba po prostu się zatrzymać, wziąć czasami głęboki oddech. Oj, przecież
jak to się mówi, doliczyć do
10. I zobaczyć rzeczywiście, co jest przed sobą. Zobaczyć tego drugiego człowieka, że on na przykład ma taki, a nie inny określony grymas na twarzy i to nie znaczy, że on jest wkurzony, że on jest smutny.
Że chce mi dokuczyć.
Ja tak skrzywdzić, ja naprawdę nie wiem, co on chce, dopóki on tego nie powie do mnie.
Mhm. Tak, to był pierwszy krok?
Tak, to były spostrzeżenia.
Nie. A więc dostrzec tę drugą osobę przede mną.
Nie osądzić,
ale zobaczyć, jaka ona jest w tym momencie, prawda?
Tak, i drugi krok, zobaczyć, co ten wyraz twarzy, o którym mówił wcześniej Krzysztof, jakie uczucia budzi we mnie.
Aha.
Co one budzą we mnie, jakie uczucia.
A więc uczucia mogą być, to ważne.
Tak, uczucia mogą być, no w każdej komunikacji interpersonalnej są uczucia i uczucia są w nas i one są nasze, drugi człowiek ich nie generuje, on jest jedynie bodźcem, który może powodować takie lub inne odczuwanie emocji, ale one są nasze i nie możemy, mówiąc kolokwialnie, zwalać winy na drugą osobę za to, że coś czujemy, czy czegoś nie czujemy, albo że jesteśmy wściekli.
To prawda, bo naturalnym mechanizmem, przed którym powinniśmy się bronić, to jest mechanizm taki, że moje wewnętrzne uczucie, czy moje samopoczucie zależy od tego drugiego człowieka, od tego, jak on się zachował, co on zrobił, co w stosunku do mnie powiedział. Otóż nie. To zachowanie tego drugiego człowieka może być tylko katalizatorem, a to...
Może być sygnałem czegoś.
Tak. Ale to, jak naprawdę się czuję i dlaczego tak się czuję, to jest we mnie. to jest tylko i wyłącznie we mnie, co we mnie jest niezaspokojone, co ja bym chciał, żeby zostało zaspokojone, jaką ja mam potrzebę i tutaj od tych uczuć, które wywołujemy i nad którymi się wewnątrz siebie najpierw zastanawiamy, przechodzimy płynnie do następnego kroku, czyli do potrzeb.
Do potrzeb. I potrzeby, jak pisał twórca tej metody, są nam wszystkim wspólne i odnoszą się do przede wszystkim do samego siebie. Są potrzeby, które są we mnie i które mogę odnieść do samego siebie. Są potrzeby realizowane względem drugiego, które łatwiej zrealizować w relacji z drugim człowiekiem, jak na przykład owo słuchanie, owo bycie widzianym, o które tutaj padło. Są też potrzeby takie wynikające z biologii, na przykład jak jedzenie, spanie. Są też potrzeby wynikające z estetyki, na przykład, że coś nam się podoba i nie podoba.
Tak, to jest hierarchia potrzeb, prawda?
Tak, różne. I potem mamy czwarty element, czyli...
Ale w sprawie tych potrzeb jeszcze jakoś tak nie bardzo chyba do mnie dotarło, o co tu chodzi. Powiedzcie jeszcze raz, to nie wiem, czy pan
Generalnie na swoim też przykładzie, ale jak widzę, obserwując zachowania innych ludzi, to jak my postępujemy, nawet to, co mówimy, nawet to, jak się zachowamy, wynika z tego, co tak naprawdę chcielibyśmy, żeby w danej sytuacji nastąpiło, co chcielibyśmy, żeby było wypowiedziane, co chcielibyśmy sami wypowiedzieć, co chcemy, aby zostało zrobione. Czyli te uczucia jak gdyby są skorelowane i powiązane z naszymi wewnętrznymi potrzebami. Że tak naprawdę, jak szczerze staniemy sami przed sobą w prawdzie i spojrzymy wewnątrz siebie, w to, co mamy w sercu, to zawsze jest jakaś potrzeba, która jest niezaspokojona albo którą chcielibyśmy, żeby była zaspokojona, która warunkuje to, jak w danej chwili się czujemy.
A więc działanie drugiego człowieka może uruchomić. Prawda?
Tak, może być nas. Bodźcem zapalnym. Tak.
Mhm. Tu jest bardzo dobry przykład, z którym się spotykamy i padł na naszych spotkaniach, naszych grup, że możemy sobie wyobrazić, że człowiek to jest takie jedno wielkie wiadro, do którego wrzucamy papierki, które są problemami. Te papierki są naszymi niezaspokojonymi potrzebami. I tak naprawdę tym katalizatorem, który to wszystko podpala, mówiąc kolokwialnie i obrazowo, w tym wiaderku te papierki, jest na przykład gest, jest mimika, jest jedno słowo drugiego człowieka. I to, co jest w nas, w tym wiaderku, te problemy, te papierki, to jest nasze, to są nasze problemy. A ten gest, to słowo, to powoduje tylko to, że to w nas wybucha.
To więc cała sztuka polegałaby na tym, żebyśmy nie dali się podpalić, tak? Jakimś gestem, grymasem twarzy czy spojrzeniem.
Znaczy, może nie tyle nie dali się podpalić, bo czasem to jest nieuniknione, ale w porę zrozumieli, że to nas podpala. Mieli świadomość swoich uczuć i potrzeb na takim poziomie, żeby po prostu wiedzieć, że coś nas podpala.
No tak, to o to chodzi, tak? Że właśnie to może sprawić, że ja mogę właśnie wybuchnąć, więc robię wszystko, żeby jakoś, nie wiem... minimalizować.
Tu bardzo ważna rzecz. My, którzy się staramy porozumiewać bez przemocy, często, ja to mówię, zawieszamy się. Jak komputer się zawiesza, to my też się zawieszamy. I to zawieszenie w wypowiedzeniu pewnych słów wynika nie z tego, że ja nie wiem do końca, co chcę powiedzieć, tylko ja zastanawiam się nad tym, jak to wyrazić w języku porozumienia bez przemocy. I tutaj, jeżeli dojdzie do tego katalizatora, ten katalizator w postaci go słowa, innej osoby, grymasu, zachowania, odwrócenia się na przykład do nas plecami, to ja też muszę spostrzec, muszę mieć chwilę dać sobie zastanowić się. To mnie denerwuje. Dlaczego to mnie denerwuje? Bo jest we mnie coś w środku, są we mnie te... Powiedzmy, już się trzymajmy tego przykładu, te papierki i dać sobie chwilę na refleksję.
Tak,
to jest niezmiernie ważne.
Mówicie właśnie cały czas, jak gdyby pan jeszcze bardziej obrazowo pokazuje to, co pani Patrycja powiedziała. I czwarty krok?
Prośba, czyli pytanie skierowane do drugiej osoby w taki sposób, aby było ono bardzo konkretne, żeby ta osoba mogła to zrobić, żeby to było wykonalne najlepiej tu i teraz. Na przykład, Krzysztofie, podaj mi szklankę. No to będzie wykonalne, tak? Bo bo jest w stanie to zrobić. Ale jakbym powiedziała Krzysztofie, podaj mi wody, no to mógłby rozłożyć ręce, no bo skąd ja tą wodę mam ci wziąć?
Chcesz cały basen.
Czy z kranu, czy mamy iść na basen? O to właśnie chodzi w prośbie. I jeszcze ważne jest w prośbie, żeby odróżnić ją od żądania. I kiedy my odróżniamy prośbę od żądania? W prośbę od żądania odróżniamy wtedy, kiedy jak dostajemy negatywną odpowiedź, czyli wracając do przykładu Krzysztofie, czy mógłbyś podać mi szklankę wody, Krzysztof powie nie. Jeśli ja się wkurzę, to tak naprawdę, to ja żądałam od Krzysztofa, żeby on mi przyniósł tą wodę teraz natychmiast. Ale jeśli prosiłam i on powie nie, okej, to wstanę, obejdę biurko i sama sobie przyniosę. I to wtedy byś trzeba
skontaktować. Ale czy to nie jest tak zwane nadmiernie skupianie się na słowie? Bo przecież w życiu codziennym nie zawsze mówimy proszę, podaj mi, ale mówimy podaj mi, prawda? Albo daj mi.
Ale to już jest rozkazujące.
Ale czy tak powinniśmy traktować każde...
Marszal uczy, że tak, że... Czy mógłbyś mi podać, a nie podaj mi? Bo jak podaj mi, to Krzysztofie, jak mówię do ciebie podaj mi, to co czujesz?
Czuję, że nie mam wyjścia tak naprawdę i że muszę to zrobić, a ja nie chcę. Nie chcę czuć, że
ja
coś muszę.
A ja bym traktowała to normalnie, podałabym.
To zależy od też od
może
danego
od relacji,
dnia, od stanu wzajemnego.
No więc właśnie
jakbyśmy na przykład w małżeństwie zeszli do siebie rano i żona by powiedziała do męża, daj mi kawę. Takim tonem, który nie wyraża, nie dopuszcza sprzeciwu, to ja bym się czuł, kurczę, no jak jej nie zrobię,
no ja
kawy,
rozumiem,
to będzie
jeżeli
wojna.
Tonem, to jeszcze rozumiem ton. Ale
więc ton też jest ważny.
No nie, to jest
I kontekst słów w połączeniu z tonem daje nam możliwość, że tą drugą stronę stawiamy pod ścianą, nie dajmy jej wyjścia. A przecież nie na tym nam zależy w porozumieniu bez przemocy, bo chcemy dawać z serca. Czyli...
Dobrze, rozumiem, że trzeba uważać na słowa, które wypowiadamy. Tak,
tak, trzeba uważać na słowa, zwłaszcza na prośby i na żądania i na takie komunikaty, jak mówił wcześniej Krzysztof, dlatego, że w porozumieniu bez przemocy chodzi o taką wolność, żeby ta druga osoba to, co nam daje, nawet rzeczoną szklankę z wodą, zrobiła to, bo ona tego chce, a nie, że my to od niej żądamy. Bo im częściej żądamy od drugiej osoby, tym ona się gorzej czuje, ona się może czuć wykorzystywana na przykład.
Dobrze, to ja podam ten przykład, który przed chwileczką tu zaistniał. Trzeba było otworzyć wodę, bo pijemy tu wodę sobie. I mówię do Krzysztofa, Krzysztof, otwórz mi butelkę, bo ja sama nie mogę. Czy potraktowałeś to jakoś?
Nie potraktowałem
no
tego, ale...
Chodzi tutaj, wydaje mi się, że... Dlaczego ja podałam ten przykład? Bo chciałabym, żeby wybrzmiało, że to zależy od rodzaju relacji, które mamy z sobą, tak?
Raz, zależy od rodzaju relacji, dwa, od intencji. Czy ty prosiłaś?
Czy ty tak naprawdę prosiłaś?
Czy ty tak czułaś, że prosiłaś?
Czy żądałaś, nie?
Nie wiem, chyba prosiłam, ale powiedziałam tak, jakbym żądała z tego, co mówicie. No ale no Krzysztof zachował się normalnie, uśmiechnął się, otworzył wodę. Więc...
No i to jest właśnie to, co jest w porozumieniu bez przemocy ważne, że Krzysztof miał tą otwartość i tę chęć, gotowość zareagowania w sposób, jakbyś prosiła, mimo że żądałaś. I to było jego.
Tu możemy przejść właśnie do rzeczy też niezwykle ważnej, bo bardzo często mówimy o empatii. Że są też słowa, nie chcę użyć słów, które odcinają nas od życia według Marszala, czyli słów muszę, że coś powinienem. Chcemy używać empatii, dlatego wolę to zamienić na słowo chcę. Chcemy używać empatii. Jednak czasami zdarza się tak, że jak przychodzimy po całym ciężkim dniu w pracy, problematycznym, gdzie naprawdę jesteśmy zmęczeni, możemy nie mieć w sobie już albo mieć minimum pokładów empatii. I wtedy bardzo ciężko nam jest też słuchać kogoś empatycznie, zachować się empatycznie, czyli trzeba samemu sobie te podkłady odbudować, bo jesteśmy tylko ludźmi i możemy już nie mieć tej empatii. Oczywiście ja otwierając wodę, chciałem to zrobić i zrobiłem to z potrzeby.
Nawet pewnie nie słyszałeś, co ja powiedziałam, prawda?
Nie, kompletnie nie. Dla mnie to było naturalne i oczywiste, ale jeżeli na przykład byłbym bardzo zmęczony, ktoś by mnie poprosił o jeszcze jedną rzecz, która by dla mnie już była tą kroplą, która tą moją czarę przekracza, już bym nie był w stanie tego zrobić. Dlatego wtedy, kiedy wiemy, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrobić, powinniśmy w sobie odbudować te podkłady empatii, a odbudowanie pokładów empatii w sobie to może być na przykład odpoczynek i zajęcie się sobą.
Świetnie.
Ale też może być rozmowa z drugim człowiekiem. Na przykład jak uczymy się rozmawiać między sobą na grupach zajęciowych w porozumieniu bez przemocy, żeby mówić do siebie tym sposobem, tak długo nazywać uczucia i potrzeby, które są w drugim człowieku, aż on poczuje tą ulgę. To jest też jeden ze sposobów odbudowania empatii.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Zaraz będziemy rozmawiać dalej, ale chciałabym radiosłuchaczy jeszcze bardziej zachęcić do słuchania naszej audycji. 13:22 minuty. Rozmawiamy dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja o porozumieniu bez przemocy w studiu Patrycja, Krzysztof. Osoby, które uczą się porozumienia bez przemocy, bowiem jesteście w stowarzyszeniu Przystań M. Tak, tak. To takiego?
Jest to stowarzyszenie założone w Warszawie, których założycielki miały taką ideę, żeby uczyć ludzi konstruktywnej komunikacji, takiej, w której nie krzywdzimy drugiego człowieka, a w pełni się wyrażamy. I czego owocem tej idei, oprócz jakby grup z porozumienia bez przemocy, są też grupy meetingowe 12 kroków.
Tak. Chciałabym, żebyśmy może troszeczkę skupili się na takich umiejętnościach, które są nam potrzebne, kiedy ćwiczymy, czy kiedy uczymy się porozumienia bez przemocy. Mnie szczególnie interesuje problem słuchania.
Mm-hmm.
Gdybyście mogli. Bo wydaje mi się, że to jest podstawowy problem w relacji człowieka z drugim człowiekiem.
Okej, zgadzam się, że słuchanie jest podstawowym problemem, ale zanim będziemy gotowi słuchać, to najpierw musimy się wypowiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Musimy po prostu wywalić wszystko, co jest w tym kociołku, o którym mówił Krzysztof, bo to jest niezbędne, żeby kociołek był na początek był pusty. Po drugie, jeśli chcemy nabyć umiejętności porozumienia bez przemocy, to nie wiem jak Krzysztof, ale ja dla mnie to było morze cierpliwości, morze samozaparcia i morze modlitwy, żeby w ogóle zacząć mówić w ten sposób. A u ciebie jak to było, Krzysztofie?
U mnie to jest cały czas, mam wrażenie, że to jest proces i cały czas się uczę, mobilizuję mój mózg do myślenia w nurcie porozumienia bez przemocy, do stosowania tych idei i przypominania sobie zasad. Jak gdyby korzystam, ja muszę też namacalnie pewne rzeczy przeczytać, zobaczyć. Korzystam z podręcznika Marshalla Rosenberga, gdzie on o tym pisze, podaję przykłady i korzystam też z ćwiczeń, chodzę na grupy i staram się to stosować, powiem i wam, i państwu szczerze, w każdym momencie mojego życia, czy rodzinnego, czy w rozmowie z moim 4-letnim synem, czy z moją 17-letnią córką, czy z moją małżonką.
W pracy
widzę ogromne korzyści cały czas. To jest takie silne, że kiedyś bałem się rozmów, bałem się trudnych tematów, a teraz wychodzę tym tematom naprzeciw i mam naprawdę niepohamowaną...
Czuję się bardziej wolny.
I pewny, tak. I mam niepohamowaną radość, że przecież ja tylko znam pewien szkielet i zasady porozumienia. Moi rozmówcy tego nie znają, a to pomimo, że tylko ja to znam i rozmawiamy w tym duchu porozumienia bez przemocy, pomaga także im.
Ale jednak nie chciałabym, żebyśmy uciekli od słuchania, bo chciałabym, żebyście chociaż dotknęli tego problemu, bo tu Patrycja powiedziała, że trzeba być samemu opróżnionym i tak dalej. Nie zawsze jest to możliwe, ale myślę, że pewne, jeżeli będziemy wiedzieli, na czym polega słuchanie, to może nam to pomóc, bo przecież to opróżnienie siebie... To jest idealna sytuacja, nie zawsze jest to możliwe.
Jasne, że to opróżnienie siebie jest idealną sytuacją i nie zawsze jest możliwe, ale empatyczne słuchanie jako taki rodzaj automatycznej metody nie wychodzi, to po pierwsze. To trzeba chcieć dać takie słuchanie, bo to jest...
Pierwsza sprawa to czas, myślę.
Tak, czas.
Druga sprawa to uwaga. Przepraszam, że ja akurat jeżeli chodzi o słuchanie, to... Jakoś się tak zajmowałam tym sporo lat i zajmuję się cały czas i wydaje mi się, że jest to podstawowy problem, to co już powiedziałam, w relacji.
Ale słuchanie to też nie przerywanie drugiej osobie.
No tak,
to też nie wchodzenie w słowo, to też nie pocieszanie, to też po prostu, to też nie doradzanie, ale to po prostu bycie i patrzenie na tą drugą osobę.
Danie czasu, żeby bycie. Druga osoba wypowiedziała to, też, co chce.
Też, ale po prostu też bycie, bo czasem chodzi o to, że na przykład słuchanie to może być kompletna cisza. Siedzimy sobie obok siebie, jest kompletnie cisza i słuchamy siebie w ciszy, bo cisza też jest komunikatem. Ona mówi, że ja teraz na przykład potrzebuję być z tobą, ale tak empatycznie obok ciebie, ale ja nie chcę rozmowy, nie potrzebuję rozmowy.
Tak, ale to trzeba zakomunikować jednak, prawda? Też,
niekoniecznie. Prawda?
Niekoniecznie.
Przykład wczoraj widziałam u siebie też, jak właśnie ze znajomym rozmawialiśmy, że w pewnym momencie były momenty ciszy i one były zupełnie naturalne. Mhm. Ale to jest kwestia podejścia do ciszy. Jeśli traktujemy ciszę jako wroga, czy jako coś trudnego, bo mamy doświadczenie, że w rodzinie były jakieś wojenki o ciszą, no to jest to dla nas trudne. Ale jeśli
cisza była argumentem, prawda?
Karą.
Tak, karą. No to wtedy cisza jest nie do wytrzymania. Ale jeśli się nauczymy, że cisza jest komunikatem i cisza jest dobra, to jest okej.
Okay. Ja bym powiedział właśnie, w takich sytuacjach, kiedy cisza była karą, należy sobie zadać pytanie, dlaczego ta kara następowała? Ano, ta kara następowała według Marshalla dlatego, że my odbieramy negatywne komunikaty innych czy zachowania jako rzeczy, które sprawiają nam ból. I naturalnym mechanizmem, na przykład niektórych osób, ty sprawiłeś mi ból, to ja cię ukażę ciszą.
Nie będę reagować.
Tak. Ja to na przykład znam z domu. I teraz takie doświadczenie.
No i wszyscy to znali.
Ale takie doświadczenie a propos właśnie ciszy. Byłam na rekolekcjach ignacjańskich, 5 dni na fundamencie w ciszy. I na początku tej ciszy, no fajnie, cisza, ale potem zaczęłam właśnie czuć w tej ciszy, jak kiedyś ona była naznaczona karą. Dlatego właśnie to, co Krzysztof powiedział, jest tak ważne, że cisza może być karą. I czasem widzi się, że osoby się karają tą ciszą.
Ale wydaje mi się, że w słuchaniu jeszcze bardzo ważne jest to, co pani Patrycja, zresztą pan Krzysztof powiedzieli o tym opróżnieniu siebie, jak gdyby, ale takie słuchanie nie główkowanie, mówiąc potocznie, nie główkowanie, co ja mu odpowiem.
Ja powiem coś takiego, wbrew pozorom, że w słuchaniu trzeba wyłączyć mózg i wyłączyć uszy. Tak naprawdę i zacząć słuchać sercem, czyli naszym wnętrzem i uczuciami i cały się zwrócić do rozmówcy, bo jeżeli ja będę myślał, co za chwilę na komputerze muszę zrobić, a że za chwilę muszę wyjść, coś innego zrobić, ta osoba cały czas jest z nami w relacji, ale ona czuje przecież, że my możemy myśleć o czymś innym, albo odpływamy i już nie dajemy tej osobie dokończyć i mówimy sobie w głowie, ja wiem, co ona chce mi powiedzieć i przygotowujemy sobie już automatycznie odpowiedź. To nie możemy tak.
To jest zabójca właśnie słuchania, kiedy mamy już gotową automatyczną odpowiedź na to, co do nas płynie.
Jeszcze o jedno chciałabym was spytać. O gniew. Gniew kojarzy nam się bardzo negatywnie, potocznie, prawda?
Gniew kojarzy...
A szczególnie w wyrażaniu gniewu.
W pierwszym rzucie gniew nam się kojarzy źle. Ale chciałbym o gniewie coś powiedzieć, zacytować list świętego Pawła do Efezjan, w którym to liście...
Nawet tak, pobożnie.
Tak, w którym to liście mówi święty Paweł, gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Gniew nie jest zjawiskiem złym. Gniew jest to normalne.
Mamy prawo do gniewu.
Mamy prawo nawet do krzyku, do wyrażania gniewu. Nie mamy prawa do krzywdzenia innych. Nie mamy prawa tylko w tym gniewie zatracać się tak, że czy psychicznie, czy fizycznie krzywdzimy innych.
Bo mogę, Krzysztofie, że ci przerwę? Bo gniew sam sobie jako uczucie, jako emocja jest neutralna, ale to, co z nim zrobimy, jak go wyrazimy, jak zaatakujemy drugiego człowieka, już nie jest moralnie obojętne. Wtedy rodzi się grzech.
No dobrze. To co? Oddamy głos radiosłuchaczom, jeżeli zechcą z nami rozmawiać. Drodzy Państwo, 13:31. Dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy o porozumieniu bez przemocy w studiu pani Patrycja, pan Krzysztof. którzy uczestniczą, uczą się porozumienia bez przemocy cały czas, można tak powiedzieć?
Cały czas.
Cały czas.
Jeżeli Państwo zechcą z nami rozmawiać, to prosimy bardzo. Dzisiaj z nami w audycji jest ojciec Witold. Nasze telefony 56 kierunkowy, oczywiście 655 23 55 655 23 56. Dwa numery telefonu w radiu w naszej rodzinie. 536 600 100 536 600 200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. Kierunkowy 48 56 655 23 33 655 23 66. Bardzo prosimy o kontaktowanie się z nami. Państwo, rozmawiamy o porozumieniu bez przemocy, przyjmujemy telefony. Halo, słuchamy.
Dzień dobry, szczęść Boże, Dorota z tej strony.
Dzień dobry, szczęść Boże, witamy Pani Doroto.
Chciałabym delikatnie tylko zająć głos odnośnie audycji. Bardzo interesująca audycja. Natomiast chciałabym zapytać tylko ekspertów oczywiście w tej kwestii. Zabrzmi to może bardzo nieprzyjemnie, ale Państwo, nie jest taka moja intencja. Czy nie lepiej kierować się intuicją w kontaktach z innymi ludźmi, a nie za wszelką cenę, jak gdyby wychodząc poza własną naturę, za wszelką cenę starać się kogoś wysłuchać? Chodzi mi o coś takiego, że czasami słuchanie drugiej osoby jest tak potwornie męczące i tak mało komfortowe, że może zabrzmi to dziwnie, może po prostu szkoda czasu własnego życia, że jeżeli porozumienia nie ma, to być może go nigdy nie będzie i szukanie go na siłę jest po prostu stratą czasu, stratą nerwów, stratą siebie.
Rozumiem, że pani mówi z jakiegoś doświadczenia już.
Zdecydowanie tak.
Tak. No bo to może ja najpierw, zanim ekspertom oddamy głos, bo myślę sobie, że no nie zakładałabym, tak sobie myślę o sobie w tej chwili, nie oceniając nic pani Doroto, że nigdy bym nie powiedziała, że to jest strata czasu słuchać kogoś, bo może coś jeszcze usłyszę. Ale to moja sugestia, tak?
Ja bym zwróciła na dwie, Pani Patrycja, na dwie rzeczy uwagę. Po pierwsze na to, co się dzieje we mnie, kiedy słucham tych wypowiedzi, bo tak jak słyszałam panią Dorotę, to tam było dużo bólu i dużo gniewu i to może utrudniać słuchanie i też nie zgodziłabym się z panią Dorotą, że szkoda czasu na słuchanie, bo relacje się rozpadają. Jasne, że relacje się rozpadają, ale nigdy nie szkoda czasu na wysłuchanie tej drugiej strony, żeby dowiedzieć się prawdziwej, głębokiej przyczyny rozpadu tej relacji.
No czasami myślę, pani Patrycjo, że nawet przy prawdziwym słuchaniu człowiek się nie dowie. Bo to
oczywiście, że się nie dowie, ale warto dać tą szansę wysłuchania tej osobie drugiej i samemu sobie. Żeby jakby mieć też informacje o sobie, co ja mogłam albo będę mógł w przyszłości zrobić lepiej w innej relacji.
Tak? Pan Krzysztof chciałby coś dodać?
Ja tylko chciałem dodać, że Jeżeli mówimy o tej metodzie dzisiaj porozumienia tego języka współczującego, to on dlatego się nazywa współczujący, żebyśmy chcieli potrafić sobie to współczucie obudzić i żebyśmy potrafili słuchać. Oczywiście my dajemy pewien mechanizm, pewne narzędzie i to wcale nie oznacza, żeby trzeba zgodnie z tym narzędziem od A do Z postępować, bo to byłoby sztuczne. To chodzi o to, żeby własną też intencją, własnym kolorytem to zabarwić, a trzymać się tylko pewnego...
Ale myślę sobie, moi drodzy, że też są pewne granice, prawda? Też są pewne granice. Może
tak.
Taką granicą byłoby moje cierpienie, czy moje, jeżeli to druga osoba
oczywiście,
mnie niszczy,
tak.
Może. Tak?
Oczywiście, że tak, jeżeli to ma się wiązać z...
Może pani Dorota o takiej sytuacji
krzywdą,
mówiła.
Tak, dla siebie, to też ja osobiście bym nie chciał pozwolić na to, żeby ktoś mnie w ten sposób krzywdził.
Tylko pani Dorota powiedziała o intuicji i pewnej wiedzy. Ja myślę, że gdybyśmy tak, bo to jest bardzo ważny problem. Tak.
Cieszę się, że to usłyszałaś, Basiu, bo mi to uleciało, bo nie miałam jak zanotować. No właśnie, mnie komunikacja intuicyjna po tylu latach zwodziła na manowce. No nie widziałam jej efektów, tak? Ale widzę to, co Krzysztof mówił wcześniej. Ja widzę najczęściej na gruncie zawodowym, że to jest ciężka charówka porozumienie bez przemocy, ale kiedy widzę, jak mi z niektórymi osobami, tam gdzie pracuję, idą relacje i widzę, że one są takie głębokie, że ta druga osoba się angażuje i że wreszcie dostaję to, czego potrzebowałam w tej relacji, to przestaję wierzyć w intuicyjną komunikację. Po prostu
wiedza
dzięki sobie.
Wydaje mi się zawsze nam jakoś
pomaga. No,
rozświetla, pomaga. Także oczywiście nie może być bożkiem, prawda? Bo tu trzeba i intuicję, i wiedzę razem, wszystko, i serce, prawda? Emocje.
I też obserwowanie drugiego
tak,
człowieka.
Tak, naturalnie. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam się włączyć do audycji.
Bardzo prosimy.
I chciałam też zająć głos i powiedzieć odnośnie tego słuchania. Bo moim zdaniem to jest też w zależności od tego, czy my podchodzimy z miłością do drugiego człowieka. Bo takie mam, no ja takie odnoszę wrażenie, że jeżeli podchodzimy z miłością do drugiego człowieka, to wtedy staramy się go wysłuchać, staramy się jemu pomóc, a w sumie ja myślę, że w każdym człowieku jest potrzeba dzielenia się z drugim człowiekiem. I w chwilach, kiedy jest radość, no to wiadomo, że to jest łatwo przyjąć czyjąś radość. Ale jeżeli ktoś przeżywa jakiś smutek albo jakąś trudność, no to wtedy, jeżeli podejdziemy z miłością do tego człowieka, to wtedy nawet taka chociaż relacja, że ten ktoś się wypowie, już jest jak gdyby lżej jemu na sercu. I wydaje mi się, że tak chcę odnieść się do tej pani, która poprzednio mówiła, bo to tak myślę, wydaje, że do pewnych rzeczy my musimy dorosnąć, że to jest taki proces też naszego kształtowania się, naszej osobowości i naszego takiego dojrzewania do miłości. I ja myślę, że jeżeli tak będziemy patrzeć oczami bożymi, no to wtedy zobaczymy w tym drugim człowieku, że to jest też dziecko Boże. I wtedy, no jeżeli ono ma do nas zaufanie i chce nam coś powiedzieć, no to wysłuchajmy to i z miłością postarajmy się. I takie odnoszę wrażenie, że każdy potrzebuje tego kontaktu z drugą osobą. Więc starajmy się kochać ludzi, bo ludzie tak szybko odchodzą. To już moje takie zakończenie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, tak? Ktoś chciałby?
Ja bym powiedział, że właśnie to miłość to jest... Słuchanie tego w sercu, bo w sercu mamy miłość, słuchamy tego, co jest w sercu.
Ale czy musi być miłość? Może być tylko szacunek przecież, może być tylko prawda, bo ja bym chciała też zauważyć, żebyśmy nie oceniali siebie wzajemnie, bo taki wyczułam ton w tym telefonie, bo być może, że słuchamy setny, tysiączny raz kogoś, kto mówi to samo, a nic z tego nie wynika, prawda?
I właśnie
Musimy przecież też myśleć, żeby to porozumienie jakoś kształtować według pewnej logiki również. Nie tylko chodzi o miłość, o serce, bo miłość to nam wszystko załatwia.
Basiu, bardzo, bardzo dobry przykład z tym tysięcznym słuchaniem tego samego. No po prostu myślałam,
tak
że,
życiu, no przecież...
że to nigdy nie wypłynie. I właśnie ja przy takim tysięcznym słuchaniu czegoś takiego, tego samego odkryłam, o co chodzi. Właśnie to są te niezaspokojone potrzeby i tej osobie chodzi o to, że tak, my ją wysłuchamy, ale tam pod tym wysłuchaniem jest jakaś inna potrzeba. Ona może chcieć na przykład jakaś emocja, jakiś ból i ona nie umie tego nazwać. A my, kiedy uczymy się porozumienia bez przemocy, my możemy zapytać, a czy ty teraz czujesz ból? I ten tysiąc pierwszy raz może się nie pojawić.
I to wysłuchanie może trwać, bo to nie jest tak, że to będzie jedna rozmowa. To jak było w bajce, że Szrek ma warstwy, bym powiedział. No. I to jest rzeczywiście te pokłady naszych uczuć w środku, my mamy warstwy. I my czasami w czasie jednej rozmowy zdejmiemy tą jedną powierzchowną, zaraz powierzchowną warstwę, a nie dokopiemy się tego, co jest tam pod 10, 11 warstwą.
Zresztą myślę, że taka reakcja innego rodzaju, nie tylko słuchanie, ale właśnie takie zapytanie, może właśnie zmienić całą naszą relację. Tak, ku czemuś innemu jeszcze.
Tak, tylko mogę jeszcze, a propos technicznych rzeczy, warto wtedy najpierw wysłuchać tą osobę do końca i zastanowić się, co ona czuje i jej nie przerywać, tylko na końcu, jak już się wypowie, zapytać, czy czujesz ten ból, ale dopiero na samym końcu.
No ale
i nie zdziwić się, jak ona powie, nie, ja nie czuję ból, bo ja jestem wściekła od 20 lat.
No więc właśnie, od 20 lat. To jest istotne, co powiedziałaś, tak.
No bo takie konflikty i takie historyjki ciągną się latami.
Czy mamy telefon nowy? To słuchamy. Halo?
Halo. Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam specjalistów z tej dziedziny. Witam panią redaktor. Bardzo mi miło, zawsze panią słucham, bo
bardzo
jestem
mi miło.
Osobą chorą. Cierpię na cukrzycę 35 lat, w tej chwili mam stopę cukrzycową, jestem taka uwięziona w domu. No ale moje życie składało się z pobytów w szpitalach bardzo długo i napatrzyłam się różnych rzeczy i właśnie podchodziłam do ludzi, do takich, którzy w ogóle nie chcieli rozmawiać o niczym. Głowa była w ścianę, głowa była w sufit. I starałam się właśnie z takimi ludźmi, nawet z niektórymi bardzo ciężkimi przypadkami, rozmawiać. I wtedy dowiadywałam się wielu rzeczy, które niosą w sercu już od lat, które ciążą im na sercu i na sumieniu i właśnie brakowało, jak widać było, tej rozmowy i w rodzinie, i między małżonkami. To wszystko da się widzieć, to się wszystko da widzieć w oczach u człowieka. Te oczy były wpatrzone w dal i nie wiem, czy patrzyły z nadzieją na lepszą przyszłość, czy po prostu to już była taka, a wszystko jedno, co będzie, to będzie. Ale zawsze starałam się im właśnie nieść Boga, nieść Matkę Jego i pomóc jak się da.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie za ten telefon.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy panią. Ja myślę, że takie zagadnięcie kogoś, kto, tak jak pani powiedziała, patrzy w ścianę, to też jest pewnym, jakby to powiedzieć, pewną umiejętnością, prawda? Bo przecież kiedy jesteśmy w szpitalu i widzimy takie różne, bo sami zresztą przeżywamy, bo pani mówiła o sytuacji szpitalnej, to nie jest przecież łatwo. Można kogoś takim pytaniem nawet zranić, prawda?
No właśnie, umiejętność zadawania pytań.
Tak, umiejętność nawiązania relacji, tak sobie myślę. Widzimy, że dany człowiek jest może w obniżonym nastrój, ale teraz co zrobić? Czy pytaniem, czy zagadnięciem go nie naruszymy czegoś?
No to wtedy można wykorzystać Marszala i zbudować takie proste zdanie. Czy dobrze widzę, że jesteś smutny? Może chciałbyś porozmawiać? Chciałabyś porozmawiać? Ja bym to tak zrobiła, nie wiem jak Krzysztof.
Ja bym podobnie. To oczywiście to pytanie można zadać w różny sposób delikatności, niekoniecznie tak jak to Marszal mówi, często właśnie takie podejście...
Wykorzystać sytuację, która się nadarza.
Takie
tak?
dobre, wewnętrzne, uczuciowe, zaangażowane. to proste czasami pytanie, czy mogę coś zrobić, czy mogę koło ciebie usiąść, to daje nam szerszą perspektywę do nawiązania relacji i nawet jeżeli chwilę posiedzimy w milczeniu, złapiemy kogoś za rękę, daje nam szansę na głęboką rozmowę.
Nie jest teraz
to jest takie hasło
takie
bardzo ważne.
Proste kogoś, czy bezpieczne kogoś złapać
ja
za rękę.
Ja już mówię w takiej relacji też w domu na przykład, tak, że po prostu tak. Siedzimy i ciężko nam po jakiejś kłótni nawiązać kontakt, znaleźć jakieś porozumienie.
Tak, i wtedy gest może nam pomóc.
Gest nam pomaga. Mm-hmm,
tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Patrycja z Łodzi.
Witamy Panią.
Chciałam zapytać o taką rzecz. Państwo tak pięknie powiedzieli o ciszy, ale cisza jest dobra wtedy, kiedy jest dobra komunikacja i dobra relacja i wtedy można razem milczeć. Ale jeśli ktoś rozmawia i w pewnym momencie przestaje rozmawiać i my wiemy, że to jest albo objaw gniewu, albo pretensji, albo żalu. I co wtedy z tą ciszą zrobić? Bo nie można tej ciszy tak po prostu utrzymywać. Trzeba się przez to jakoś przebić. I jak to można zrobić, żeby to było skuteczne, jeśli ta osoba nie bardzo chce odpowiedzieć, tylko się zamyka w tej ciszy? Zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy Panią serdecznie.
To ja bym w takiej sytuacji najpierw zaczęła od siebie. Co we mnie się dzieje, kiedy ja słyszę taką ciszę, która jest karą? Czy ja się boję?
Ale można wypowiedzieć to, wiesz?
Czy denerwuje? Czy to mnie frustruje?
Ale właśnie, można to wypowiedzieć, ale pytanie, w jaki sposób my to powiem? Bo jak pójdziemy do nie wiem, do współbrata czy do małżonka i powiesz, jak milczysz, to coś tam, i to on odbierze to jak atak. Więc najpierw dać sobie w te swoje kartki papieru, dać sobie posiedzieć samemu z tą ciszą, zobaczyć, jak ja się z nią czuję i potem dopiero wyjść do drugiego człowieka.
Z większym dystansem.
Z większym dystansem, dokładnie.
Kiedy milczysz, to ja
czuję smutek, złość, bo potrzebuję, nie wiem, bliskości.
A przeważnie reagujemy inaczej.
Czyli to jest pierwszy poziom, bo taka cisza jest to pierwszy sygnał gniewu tak naprawdę i to jest pierwszy sygnał kary i wtedy to powinna zapalić się u nas w głowie czerwona lampka, że chcemy spojrzeć w siebie, co jest, jakie to uczucie ta cisza we mnie rodzi i ja potrzebuję wypowiedzenia się, potrzebuję kontaktu, rozmowy, bliskości, wspólnoty i chcę to wypowiedzieć, chcę to wyrazić, a następnym poziomem jak gdyby po tym spojrzeniu w siebie jest właśnie to jest potęga empatii, jest spojrzenie w tego drugiego człowieka, jakie on ma uczucia i co on potrzebuje. No to jest też bardzo trudne już.
Spojrzenie, ale tu pani prosiła o konkretną poradę i tu wypowiedzieliście właściwie, bo samo spojrzenie może być nieodebranie, bo ja rozumiem, że powiedziałeś spojrzenie jako pewne hasło,
tak.
Prawda?
Hasło, generalnie wypowiedzenie tego, co jest w nas.
Wypowiedzenie tego, co we mnie jest. Nie ocenianie tej ciszy, że ja właśnie tylko, jeżeli milczysz, jeżeli jest taka cisza, to ja to wtedy czuję się tak i tak, prawda? Być może jeżeli ktoś usłyszy to pierwszy raz, to będzie to rzeczywiście takim przełomem.
Albo może wywołać jeszcze większy atak agresji. Ale to wtedy trzeba być na to przygotowanym, nie? Gdzieś na początku w podręczniku Marshall o tym mówi, że po prostu może tak być, że na początku się reaguje. Na początku jest tak, że osoba po prostu, z którą rozmawiamy, jest nieprzyzwyczajona do tego rodzaju komunikacji i tak reaguje starym systemem. I to trzeba tak długo ćwiczyć, aż ta osoba załapie. Mhm.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Przepraszam najmocniej, że jeszcze raz chciałam zająć tylko słowo. Dorota, coś nas rozłączyło.
Witamy.
Bardzo ciekawa Państwa audycja. Ja mam tylko jedną prośbę, jakby Państwo mogli zwrócić uwagę na jedną rzecz, że relacje z drugim człowiekiem bywają bardzo niebezpieczne. Im bardziej osoba się chce jak gdyby wczuć serce w rolę drugiej osoby, jest to niebezpieczna igraszka, dlatego że jeżeli człowiek zaczyna działać w ten sposób, zaczyna się wykorzystywanie innych ludzi, to może źle zabrzmi, ale zaczyna się wysysanie człowieka z jego dobrych emocji.
Manipulowanie.
Oczywiście. I teraz ta manipulacja nieraz poza kontrolą osoby przeciwnej jest tak głęboka, że trzeba na to szalenie uważać, ponieważ my wchodzimy, staramy się zrozumieć, i z góry jesteśmy skazani na niepowodzenie, a działamy dalej. I potem osoba, która z nami w ten sposób rozmawia, wychodzi z tego cało, bo na przykład użala się bez przerwy nad sobą i tak dalej. I robi to w kółko.
a my jesteśmy coraz bardziej jałowi.
Pani Dorota, ja chciałam troszeczkę, żeby pani wytłumaczyła to pojęcie, znaczy to stwierdzenie. Czemu z góry jesteśmy skazani na niepowodzenie? O czym pani myślała?
Mówię o tym, że jeżeli rozmawiamy z jakąś osobą i generalnie jest to osoba lub napastliwa, lub na przykład zarażająca nas własnym smutkiem, z własną depresją, z własnymi ciężkimi, trudnymi myślami i ta osoba nic z tą sprawą nie robi, nie stara się myśleć pozytywniej, starać się myśleć lepiej, wysysa nasze dobre emocje i my z takiego układu wychodzimy zdruzgotani, a ta osoba zaraża następną osobę.
No ale przepraszam, tu są osoby, które ćwiczą porozumienie bez przemocy, ja nie. Ale tak, proszę pani Patrycja.
Bo pani Doroto, wybrzmiało w pani wypowiedzi. Ale,
przepraszam, czy pani Doroto, czy pani chciała jeszcze coś dopowiedzieć? Bo...
Nie, to wszystko.
No to usłyszałam. Pozdrawiamy panią.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Bo usłyszałam w wypowiedzi pani Doroty, że wybrzmiała kwestia wczuwania się. Wczuwanie się to nie jest to samo, co empatia. Wczuwanie się to jest przyjmowanie uczuć drugiej osoby, a empatia to jest słuchanie tych uczuć i że jesteśmy takim narzędziem, które pokazuje tej osobie, co ona może czuć, ale my nie jesteśmy tożsami z tą osobą.
Jest element też rozumu, jest tak. Element dystansu, prawda?
Tak. Tak? Że rozumiemy, tak. Co odczuwa
oczywiście.
Druga osoba, a nie bierzemy sobie tego.
Nie bierzemy tylko bez refleksji
tak
wszystkiego.
Mhm.
I myślę, że osoby, które... Ale ja pani przerwałam, pani.
Nie, bo jeszcze też był ważny element w wypowiedzi pani Doroty, wybrzmiał, że my przyjmujemy cudze emocje jako swoje i to też Marsza o tym wyraźnie mówi, że to trzeba odgraniczyć, że ty jesteś osobną jednostką, ty masz swoje uczucia i potrzeby i ta druga osoba jest osobną jednostką i ma swoje uczucia i potrzeby i trzeba je rozgraniczyć i nie zlewać się w jedną osobę.
Ale ja odnoszę wrażenie, że pani Dorota pomaga na co dzień osobom właśnie słuchając, bo wydaje mi się, że to jest problem w poradniach różnych, problem psychoterapeutów, problem ludzi, kapłanów, nauczycieli, problem ludzi, którzy słuchają innych osób. Tak. I trzeba nauczyć się słuchania innych osób. Wydaje mi się, że ktoś, kto sporo lat już pracuje właśnie w kontakcie z drugim człowiekiem, to wie, że przy słuchaniu czy przy kontakcie z drugim człowiekiem jest potrzebny taki bezpieczny dystans.
Tak.
Bo inaczej my się spalamy i tak naprawdę nie umiemy pomóc.
Trzeba jeszcze mieć taką wewnętrzną świadomość swoich własnych ograniczeń, że
właśnie.
Jeżeli doszedłem do pewnej
ściany...
My do końca
nie załatwimy,
wszystkich problemów, wszystkich spraw.
Tak.
Są odpowiednie instytucje terapeutyczne.
A więc tak, właśnie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie Państwa. Krótkie pytanie. Gdzie w Warszawie są takie grupy prowadzone na podstawie Marszala? Bóg zapłać, bo jestem bardzo zainteresowana.
Tak, dziękujemy Pani bardzo. Pani Patrycja?
No ja bym polecała, jeśli ma Pani dostęp do internetu, spojrzeć na stronę
właśnie.
Stowarzyszenia Przystań M i poszukać
jeszcze
takich
raz.
Grup.
Stowarzyszenie Przystań M.
Przystań M, dokładnie, to jest www.przystań-m.pl. O Warszawie nie wiem, ale powiem o Toruniu, że w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ulica Faustyny 7, w każdy wtorek o 19 w Toruniu i w parafii błogosławionej Marii Karłowskiej w każdą środę, także o 19 w Toruniu. Zapraszamy serdecznie. I jeszcze, jak jestem przy głosie, to jak wejdziecie Państwo na stronę, zauważycie, że jest zaproszenie stowarzyszenia na rekolekcje dla rodzin ignacjańskie. Jest podany termin sierpniowy, wakacyjny, obóz dla rodzin też w duchu porozumienia bez przemocy w Ustrzykach i warsztaty w oparciu o metodę w Bydgoszczy. Są tam terminy, zachęcam do zerknięcia, polecam szczerze.
Tak, a myślę, że czy mamy jeszcze jakiś telefon? To odbierzemy. Halo, słuchamy? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam tylko zapytać się, czy jest taka możliwość, jest taka szansa na skontaktowanie się poza programem z autorami tej audycji pani Patrycji.
Tak, bardzo proszę zatelefonować do recepcji po godzinie 14, tak? 14.05, ale ja niestety nie pamiętam numeru recepcji, więc nie pomogę.
To ja zaraz podam numer telefonu.
Ojciec Witold poda numer telefonu.
Tak. 56.
Tak.
610.
Tak.
8100.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy Pana. A więc jesteście... Będziecie za chwileczkę takimi osobami, które udzielają również może porad. Bardzo się z tego cieszę. Zresztą zwykle po audycji odbieramy telefony przy każdym temacie. Jeden, drugi telefon zawsze jest, osoby, które chcą może jakiś bliższy kontakt, bliższe informacje. Drodzy Państwo...
I potem jeszcze może drugi numer gwoli pewności, tak? Żeby być pewniejszym. Jeszcze drugi numer bardzo podobny, 56 610 8104. Ten było 00, a ten jest 04, końcówka.
Tak, dziękuję bardzo ojcu Witoldowi. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie, ale gdybyście, moi goście drodzy, na koniec jeszcze jakoś, nie wiem, o podsumowaniu nie mamy co mówić, bo to jest problem, który cały czas musimy w sobie, na sobie przerabiać, ale jakąś myśl na koniec.
Ja bym zachęcił do sięgnięcia, do zajrzenia na stronę internetową, do zajrzenia do filmów, które są z Marshallem Rosenbergiem, do zainteresowania się metodą, do sprawdzenia takiego empirycznego i przekonania się, że to naprawdę działa. Ja polecam. Sprawdziłem na sobie.
To pan Krzysztof Jankowski, a pani Patrycja? Właśnie, co by to na koniec, prawda?
Ja się podpiszę pod tym, co powiedział Krzysztof, bo powiedział to bardzo dobrze. Lepiej bym tego nie ubrała w słowa. Dziękuję, Krzysztof.
Jak mądrze wykorzystała pani. Drodzy Państwo, ja powiem tak, że wydaje mi się, że wszystkim nam potrzeba, jakby to powiedzieć, ćwiczenia się w tym kontakcie z drugim człowiekiem, prawda? Takiej rozwijania w sobie wrażliwości na drugiego człowieka, ale też, o czym tutaj też troszeczkę mówiliśmy w tej audycji, ale też pamiętania o granicach. To jest niezwykle ważne. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawialiśmy o porozumieniu bez przemocy. W studiu gościliśmy panią Patrycję oraz pana Krzysztofa Jankowskiego. Państwo ćwiczą się w porozumieniu bez przemocy w Stowarzyszeniu Przystań M, a więc wszystkich, którzy chcieliby jakoś w tej dziedzinie rozszerzyć swoją wiedzę i może umiejętności relacji z drugim człowiekiem, to zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia Przystań M. Dziękuję bardzo ojcu Witoldowi za realizację programu. Państwu, którzy słuchali tej audycji, bardzo serdecznie dziękuję i Państwo, którzy włączyli się w audycję również. Do usłyszenia za 2 tygodnie, bowiem za tydzień będzie transmisja. Żegna się Barbara Momot. Szczęść Boże na całe 2 tygodnie Państwu wszystkim.